każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Michał Wleciński, witam fanów czarnego sportu. Gościem dzisiejszego magazynu jest Czesław Czernicki, były trener m.in. obu lubuskich drużyn żużlowych. Witam serdecznie.
Witam pana, witam państwa.
Panie trenerze, jaki to był rok dla polskiego żużla, ten rok 2019?
Według koneserów bardzo dobry, ale na pewno takim, można powiedzieć, minusem, i to dużym, gdzie oczekiwania były zdecydowanie większe. Apetyty również był. Nie było tego złota, na które czekaliśmy w tym całym, można powiedzieć, koncepcji rozgrywek po drużynowym Pucharze Świata. Natomiast patrząc na, i tutaj jeszcze raz chylę mi czoła nisko, ja jako trener, również trener, który współpracował z Bartkiem Zmarzlikiem, chylę czoła przed Bartoszem i wypada jeszcze raz pogratulować tak genialnego sukcesu, postawy, a z drugiej strony klasy jako zawodnika i jako człowieka. Szczere gratulacje, drogi Bartoszu. Tu mamy mistrza świata indywidualnego.
I to był największy sukces tego roku.
Tak, zdecydowanie tak, na który czekaliśmy praktycznie od 2010 roku, po pięknym wyniku Tomka Goluba, ale przedtem były też, trzeba wspomnieć, bardzo dobre wyniki Patryka Dudka, Bartka Zmarzlika i brąz i srebro, Patryka Dudka srebro. Nie ukrywam, że liczyłem w tym roku tak po cichu na ustabilizowanie tego wysokiego poziomu u Patryka, bo to czas najwyższy już w tej czołówce nie szukać miejsca w ósemce, która będzie odpadała, ale liczyć się w tej pierwszej czwórce i to praktycznie do końca. Początek zapowiadał takie rozwiązanie, ale później
już, bo ta forma była nierówna, bo mocno nawet nierówna.
Bardzo nierówna, problemy ze sprzętem i tak się, można powiedzieć, skończyło, jak się skończyło dobrze, pozostał w cyklu Grand Prix. O reszcie zawodniku, o Janowskim, o Kołodzieju, to powiem, nie chcę za dużo się rozwodzić, no bo tutaj jakiekolwiek analizy tych dwóch zawodników, moim zdaniem, ja już wypowiadałem swoje zdanie z szacunkiem do Kołodzieja, to jest wybitny ligowiec, no ale w cyklu rozgrywek Grand Prix nie ma co szukać. Zresztą pamiętamy bardzo dobrze rok, w którym był finał drużynowych mistrzostw świata w Bydgoszczy i praktycznie no tej klasy zawodnik nie może dać. Już w tym studiu analizowaliśmy to w dziecinny sposób, wręcz dziecinny, tak no do aż do przesady, objechać się Iversenowi praktycznie na ostatnim łuku i został zniweczony dorobek całej drużyny i Puchar Świata przeszedł tam złoto przeszło nam koło nosa. O Janowskim cały czas można powiedzieć nadzieje, też przeplatane dobrymi występami, bardzo dobrymi występami, okraszone to współpracą z najlepszymi mechanikami, menadżerami od Grega Hancocka, współpraca z Gregiem Hancocka, nic to się nie przekłada na to, żeby ta forma i doświadczenie, bo jest to najbardziej doświadczony praktycznie poza Kołodziejem zawodnik z cyklu polskich zawodników Grand Prix, dawały symptomy, że będzie tylko lepiej i sądzę, że cała nadzieja, uczciwie mówię o tym, cała nadzieja na sukcesy polskiego żużla to jest Bartku Zmarzliku, Patryku Dudku.
A myśli pan, że ten sukces właśnie Bartka trochę zwiększył popularność żużla w naszym kraju?
To znaczy, powiem tak, jak analizuję sobie wypowiedzi Bartka, jego spotkania, bycie w mediach, w różnych...
tak zwanych telewizjach śniadaniowych, no miał te swoje 5 minut,
tak,
prawda?
Tak, później. Ale nie przekładało się to w stosunku, nie chcę tutaj być takim rozgrzeszaczem innych dyscyplin, ale uważam, ten tytuł mistrza świata jest zdecydowanie za mało ukraszony tą popularnością, patrząc na to, jaką frekwencją z ostatnich lat i ten rok cieszyła się widownia naszej Ekstraligi. I sądzę, że Bartek nie musi się, mówiąc wulgarnie, pchać na łącza, pchać przed kamery. Jest to skromny człowiek, znakomicie wychowany i sądzę, że to, co miał zrobić i sprzedać swoją, w cudzysłowie, klasę, pokazał to z jak najlepszej strony. Wypada powiedzieć, bo taki rok w wykonaniu polskich juniorów i drużynowe mistrzostwo świata juniorów, jak też i wspaniałe sukcesy mistrza świata juniorów, to można powiedzieć jest duża nadzieja i wielkie, można powiedzieć, takie wyzwanie dla Smektały i dla Dominika Kubery. W kolejności jest i Wiktor Lampard, w kolejności jest też i Cierniak, o którym w tym roku, po zeszłorocznym objawieniu, było bardzo troszeczkę ciszej zdecydowanie. No i czekamy na dalszy rozwój tego, na realizację tej koncepcji szkoleniowej, jaką obrał Polski Związek Motorowy, Główna Komisja Sportu Żużlowego 5 lat temu, kiedy się, można powiedzieć, na nowo odradzała. I to jest, można tak w telegraficznym skrócie to. Uważam, że to był dobry rok, bardzo dobry rok, ale teraz, kiedy zaczęło się turniej 4 skocznie, od razu nam się przypomina no, genialny, fenomenalny skok o Mistrzostwo Świata Kubackiego. I teraz pytanie kibice, na kogo bardziej w pamięci jest to, świeższe w pamięci jest wyczyn Bartka z Marzlika i nam bliższa sercu, natomiast będą cenić sobie na pewno wyczyn Kubackiego, to szaleńcze z 20 któregoś miejsca na wygrane.
A jeżeli chodzi o Ekstraligę 2019 i postawę naszych lubuskich zespołów, no to ja zaryzykuję stwierdzenie, że to nie był dobry rok, bo aspiracje zarówno Falubazu, jak i Stali no były zdecydowanie chyba większe.
Panie Kubo, pan już podsumował. Można powiedzieć występy naszych dwóch eksportowych drużyn, bo więcej drużyn w naszym województwie lubuskim nie mamy. Chociaż bardzo ładnie się rozwijają amatorzy sportu żużlowego, ale autentycznie w zeszłym roku Zielona Góra dała nam dużo, można powiedzieć, atrakcji, jeżdżąc do końca rozgrywek, prawie że do połowy października w barażach. No w tym roku zrobił to Gorzów. Jest to też w jakiś sposób smaczek i przedłużenie sezonu i można by rzec trochę, można powiedzieć, dukatów na zimowe dni jesienne dla klubu. No ale aspiracje i ten nadmuchany balon, bo tak był, można by rzec, ta telenowela żużlowa, jaka się rozgrywała w klubie żużlowym Falubas, moim zdaniem nie nastrajała bardzo dobrze i ona do dzisiejszego dnia jeszcze, można powiedzieć, tak między wierszami się słyszy echa tego wszystkiego, pomimo że przyszedł nowy prezes, nowe rozdanie.
A to chodzi panu o te zmiany właścicielskie, to zamieszanie
tak,
wokół
tak.
tego?
Ja sądzę, że to było autentycznie niepotrzebne i trzeba docenić klasę i szacunek dla Roberta Dohana i mieć klasę, być tym, który wyciągnie rękę do Roberta i ten konflikt zdecydowanie położył wielkie zasługi w ten sukces sportu żużlowego w naszym mieście i w Polsce. No tak się złożyło, że mieliśmy takie rozdania w wykonaniu naszych drużyn. Ja sądziłem tak po cichu, że nawet kiedy weszła drużyna, bo taki był ten dojazd do playoffów drużyny zielonogórskiej, bardzo, bardzo obiecujący. I to dawało mi to symptomy, były to symptomy takiego, można powiedzieć, sportowego stabilizowania w tym okresie już końcowym. I nie spodziewałem się, autentycznie spodziewałem się, że tak to wszystko pójdzie i te półfinały ze Spartą Wrocław bez wyrazu, tak można powiedzieć, no.
I bez Pedersena.
I bez Pedersena, ale dlaczego bez Pedersena? No wiadomo, że miał kontuzję, ale też Zielona Góra nie była przygotowana na to, w razie czego, jakimś zawodnikiem rozegrać to
bo
wszystko.
Smoliński to z całym szacunkiem nie jest zawodnik tego pokroju.
No Smoliński z całym szacunkiem może w Landshut grillę robić, fajnie niemiecki prowadzić swój biznes, ale nie na polską Ekstraligę. To jest pierwsza sprawa i cały czas mi się to odbija również to, czy musiał odchodzić Grzesiu Zęgota, dzięki któremu Zielona Góra pozostała w tej Ekstralidze. Ja sądzę, że jest to na tyle dobrze wychowany, ułożony zawodnik, że można było się z nim autentycznie dogadać i byłby tym, a było wiele innych numerów w składzie podstawowym, za który Grzegorz nie musiałby zastępować nikiego w tej końcowej fazie, czekać do końca sezonu, ale inni też mieli takie doły i można powiedzieć w tej rywalizacji czysto sportowej, kiedy była jasno przedstawiona koncepcja, jak jeździmy, ten temat rozwiązać i pogodzić, bo nawet z juniorami nie można, bo niektórzy juniorzy spod ósemki, którzy byli pod ósemki, czekali nie wiadomo ile mogli czekać i nie doczekali się swojego występu, gdzie nie ryzykowała drużyna rozwiązaniem taktycznym niczym. Myślę o tym dobrze, prawda? I pan też na pewno o tym. I sądzę, że to był, można powiedzieć, taki zlepek niedogranych wszystkich tematów. Może organizacyjnie to wszystko się trzymało kupy po tych zawirowaniach zimowo-wiosennych, gdzie też był larum, że może dużo na nie wystartować, że nie zbilansujemy tych występów. To wyszło, można powiedzieć, znakomicie, ale później ta koncepcja czysto organizacyjno-szkoleniowa nie zadowalała nie tylko kibiców, ale również i mnie. Jeszcze jedno zdanie, ten wątek całego finału. Nie ukrywam, że byłem osobiście na finale w Lesznie, no, zniesmaczony, bo takiego finału nie wstałem, nie poderwałem się w żadnym biegu z siodełek bipolskich i patrząc na to, jak została znakautowana w stylu najlepszych naszych polskich bokserów, Kuleja, Grudnia, Pietrzykowskiego, w tym stylu bokserskim znokautowana Sparta, to nie spodziewałem się takiego obrazu, gdzie się praktycznie całkowicie poddali i te wielkie aspiracje i też takie odgłosy z Wrocławia o odgrażanie się z PSW Janiszem i takiego finału dawno nie widziałem Ekstraligi w takim wykonaniu.
To może teraz już te zmiany właśnie pod kątem sezonu 2020, a ja zapytam trochę może podchwytliwie pana, czy Piotr Żyto, nowy trener, może być wzmocnieniem drużyny zielonogórskiej?
Jeżeli zrozumiał Piotr swoje dotychczasowe postępowanie, nie tylko jako człowieka, ale też i jako trenera, i pozostał w tym zawodzie, to tak. Jeżeli wyciągnął wnioski z tego, co było onegdaj w Zielonej Górze, z tego, co było onegdaj w Rybniku, to tak. Mogę tylko tyle powiedzieć.
A jeżeli chodzi o skład Folubasu, już wiadomo, dużo, nawet bardzo dużo powiedziano o tej zamianie właściwie Pedersena na Lindbecka i raczej mam wrażenie, że tutaj mówi się, że może być to zmiana in minus, a pan widzi jakieś plusy przy tej zamianie właśnie Pedersen-Lindbeck?
To znaczy powiem, panie Kubo, tak. Nie... Pracując w tym zawodzie, nikt mi nie powie, że Piotr Żyto dostał propozycję wczoraj, a dzisiaj podjął decyzję. Ja wiem trochę więcej o Rybniku, bo też miałem propozycję z Rybnika, to mogę powiedzieć.
Teraz, żeby 2020.
Tak, i wcześniej również. Nie ukrywam, moja sytuacja życiowa, osobista, rodzinna nie wciąga. Podjąłem taką decyzję w 2011 roku i jest koniec tej zabawy. Bawię się w żużel wtedy, kiedy jestem zaproszony z panem i rozmawiam z kibicami za pomocą radia. Jeżeli taki zawodnik, ten Anglik, który został wyciągnięty z Rybnika, przedtem został jeden Australijczyk wyciągnięty z Rybnika, taktycznie super to było rozegrane i teraz tego Anglika, a co ten Anglik znaczy, mówimy o Bowlim. Co ten Anglik znaczy, to wystarczyło popatrzeć po ciężkiej kontuzji, jak jechał w barażach, gdzie Ostrów i powiem, możemy powiedzieć szczerze, że play-offy pierwszej ligi, play-offy jeszcze drugiej ligi, to był żużel, to była wielka atrakcja i esencja żużla, bo tak atrakcyjnych meczów o awans do pierwszej ligi i awans do pierwszej ligi, do ekstraligi dawno nie było. I sądzę, że Piotr pracując tam, wiedział wszystko.
Czyli powinien Anglika ze sobą tutaj
moim skromnym przywieźć, zdaniem, tak? bez dyskusji nawet. Bez dyskusji. I to byłby transfer. A tutaj
A Lidbeck? No właśnie.
No, z szacunkiem widzimy, co prezentuje cała nacja szwedzka. Tutaj głośno było o Sjöströmie. Zapowiadał się bardzo mocno jako nadzieja. Jansson odszedł, zakończył karierę i praktycznie w tym już środowisku nacji szwedzkiej nie ma konkurencji i nie ma zawodników, którzy mogą, bo nawet i w temacie juniorskim nie mamy zawodników, którzy mogą zagrozić przynajmniej znakomitymi występami w finałach Mistrzostw Świata Juniorów czy drużynowych Mistrzostw Świata Juniorów. Dlatego moim skromnym zdaniem żużel szwedzki idzie i nie ma zawodników. Bardzo, bardzo nisko idzie w dół i nie ma. Zresztą nasi zawodnicy odchodzą z ligi szwedzkiej, patrząc jakie korzyści daje, nie tylko finansowe, ale również i szkoleniowe daje start w lidze szwedzkiej. I moim zdaniem, z całym szacunkiem, dla mnie Lindbeck jest zawodnikiem jak na takie już doświadczenie i w cyklu Grand Prix w drużynówce na arenie międzynarodowej, to już powinien być klasowy zawodnik, ale to taki, który predysponuje do prowadzenia drużyny, prowadzenia prala. To jest zawodnik dla mnie typowo doparowy. I patrząc na ten nowy regulamin, który jest, może być to ciekawe, ale teraz musimy znaleźć również tych zawodników, grajków w Zielonej Górze, którzy wrócą do lat swojej świetności. Mówię z szacunkiem dla Piotra Prosiewicza, że tej klasy doświadczony zawodnik nie będzie miał takich turbulencji, jak miał w zeszłym sezonie. To jest po pierwsze do Patryka Dudka. Sądzę, że Iwa Culik stać zdecydowanie więcej. Jesper Jensen. No i wtedy może być autentycznie ciekawie.
A juniorzy? O juniorów pan jest spokojny?
I powiem tak, zrobili wielką niespodziankę, wielkie gratulacje i dla Olka Janasa za swoją pracę, dla sztabu szkoleniowego, dla Andrzeja Rząbka. Po tym sukcesie rozmawiałem z Olkiem długo, z Andrzejem również. I ten medale i sukcesy w parach i w drużynowce predysponują, a z drugiej strony ostatnie mecze z Włókniarzem Częstochowa o ten brązowy medal również dały nie prognostyk, ale pewność, jakie możliwości i umiejętności drzemią w tych chłopakach.
Jeszcze o Stal chciałem pana zapytać. Tutaj zmiana, właściwie zamiana Duńczyka na Duńczyka, ale czy to jest bardzo istotna zmiana w kontekście składu stali na sezon 2020?
To znaczy powiem tak.
Czyli no. Kildeman za Kildemanda Iversen.
Ja się osobiście na Kildemandzie bardzo, bardzo zawiodłem, bo to był jeden z moich faworytów, który po tym, co zaprezentował w Orle Łódź, no to mówię, no to jest kolejne objawienie jego ofensywny styl jazdy, nieodpuszczenie do ostatnich metrów, agresywna, bardzo agresywna jazda. Ale sądzę, że ślad zostawiły te kontuzje i upadki, które przetrzebiły tą stronę wolicjonalną, psychiczną tego zawodnika.
No i 30 lat już, to już nie jest 20, prawda?
I ten okres szybko zaczął mijać i wtedy, kiedy miał podnosić swoje umiejętności, on przechodził rehabilitację, rekonwalescencję i z wielkiej zapowiedzi, z wielkich, można powiedzieć, planów nie wyszło nic. Iversen daje większe, wiem jakie ma możliwości Iversen, pomimo, że trochę lat też upłynęło, no ale to nie tak dużo, ale z drugiej strony wiem, jakie lubi tory i sądzę, jeżeli...
Nie miał dobre momenty w stali, jak poprzednio jeździł, prawda, w Gorzowie.
Wiem, jakie tory lubi, jak będzie tak nawet średnio przyczepnie, nie musi być aż tak ekstrawagancko i ekstremalnie grypi, no to będzie bardzo dużym... Zresztą cała drużyna stali lubi taki lucky tor, bo nawet jak Niki jeździł, nawet Tomek jak jeździł, też przekonał się, że na takim torze można jeździć, a Krzysiek Kasprzak, Szymek Woźniak, no to są również zawodnicy, którzy zdecydowanie potrafią jeździć. Niepokoi na pewno tutaj, nie, ze smutkiem patrzyłem, z radością w pierwszym okresie patrzyłem, jak się rozwija Rafał Karczmarz.
Właśnie chciałem o to pana zapytać, Stal ma teraz problem, że tak. Karczmarz już nie chce jeździć na żużlu?
Pozbierał się po tej kontuzji bardzo szybko nadzieja gorzowskiego i polskiego żużlu, bo tych juniorów po zaraz będzie, nie będzie kogo zbierać praktycznie, nie będzie dojścia do dobrych zawodników do kadry seniorskiej Bartkowiaka, no i ta duża nadzieja na występy Rafała została, można powiedzieć, nie chcę mówić, czy już jest decyzja Rafała, nie chcę tego używać jako trener, ja życzę Rafałowi po tych przemyśleniach w ostatnich godzinach starego roku, może to być wspaniała wiadomość dla kibiców i gorzowskiej sali, dla polskiego żużla, że Rafał będzie chciał kontynuować swoją karierę.
To jeżeli już znamy składy, już znamy od pewnego czasu lubuskich drużyn na sezon 2020, to pan widzi oba nasze zespoły w playoffach?
Tak sobie analizowałem w tym okresie świątecznym, to wszystko zrobiło się naprawdę ekstremalnie ciekawie, bo w zeszłym roku, jak żeśmy rozmawiali też równo rok temu o tym, i też żeśmy rozmawiali, jakie szanse ma motor. Wszyscy eksperci, gdzie się nie sięgnęło, czy na internecie, czy w mediach gazetowych, wszyscy stawiali motor jako główny kandydat do spadku. I nawet przy tej tragedii, bo to była tragedia, kontuzja Grzesia Zęgoty, no ta drużyna była największym objawieniem i mało brakowała, mogłaby się zameldować nawet w playoffach. I teraz prognozując, musimy być bardzo ostrożni, jak przewrotny jest sport, a tym bardziej jak przewrotny jest żużel. Bo nie zaczął jeszcze się okres przygotowawczy, a tu mamy drużynę, która komplotowała skład na play-offy i walki o medale. Mówimy o GKM Grudziądz i Buczkowski na krosie.
A ten kros to ostatnią się czkawką odbija żużlowcą w ostatnich czasach.
Panie Kubo, ja byłem, jestem cały czas wielkim fanem motocrossu, bo tam, gdzie pracowałem, jeździliśmy na motocrossie. Nawet pracując w Rybniku, przyjeżdżaliśmy do mojego przyjaciela Tadeusza Jaromina do Skowy i tam mieliśmy bazę znakomitych warunków do przygotowania na krosie. Nawet specjaliści, krosowcy w okresie przygotowawczym nie jeżdżą na tym torze profesjonalnym. Obok jest znakomity tor, gdzie nawet jeżeli wywrotka jest, albo się pójdzie w zagajnik sosnowy, nie w drzewa sosnowe, albo w zagajnik, to on działa tam, jak zresztą pan był tam, to wie, we Wskowie na torze. I jest znakomity tor pod względem nawierzchni, bo jest piach. Jak nawet zawodnik uślizg, czy poleci, to wpada w poduszkę, wpada w ten piach jak w pierze. I to mnie nie przekonuje. I trzeba panować nad tym, autentycznie panować i pilnować zawodników. Tomek Golek przez 2 lata też jeździł obok, kilometr od stadionu przy Warcie, na Śląskiej jest tor. Tomek sam chciał, żebym był z nim na każdym treningu. Też lubił nakręcić tę adrenalinę i startował, wyjeżdżając na motocross Kotego Stęgu w dniu zawodów. Mało tego, kiedy mieliśmy w dniu zawodów trening rano, jeszcze chciał sobie pojeździć na krosie. nic się nie stało. Wszystko było tak. Trzeba mieć do tego naprawdę podejście. Moim zawodnikiem na motokrosie się jeździ, ale w innych warunkach, nie na tych torach specjalistycznych.
To wracając jeszcze do pytania o nasze lubuskie kluby w play-off, czy to jest realne? Może kto ma większe szanse, by pan ocenił, czy Stal, czy Falubas, biorąc pod uwagę ten skład personalny?
To znaczy, powiem uczciwie, mają 50-50. I Gorzów, i Zielona Góra ma te same szanse. Z nadzieją, że jeżeli któraś z tych drużyn awansuje do play-off, moim skromnym zdaniem, to będzie bardzo, bardzo duży sukces. No i życzę tego i Stali Gorzów, i Zielonej, która, no to będzie wiadomo, jak patrzymy na terminarz rozgrywek, no to jakby ktoś pytał, no to nie do pozastroszenia jest ten terminarz, bo na dzień dobry i to są...
No tak, Stal już z Lesznem od razu na początek. No.
Ja też w 2010 roku miałem, i to Leszno przyjechało w takim składzie z Kołodziejem i z całym zarządem, myśląc, że nas ogra, nie ogra, był fantastyczny mecz i ostatnie trzy biegi poszły 5-1 na nas i byliśmy usatysfakcjonowani. Natomiast tutaj patrząc na Zieloną Górę, będzie miała ciężki orzech do zgryzienia, jadąc do Rybnika, bo mając na uwadze nawet te doniesienia prasowe, ale takżeśmy sobie rozmawiali między wierszami.
On chyba się już uspokoił, albo mam wrażenie, że niektórzy trochę chyba za bardzo nakręcali,
tak,
że Rybnika może zabraknąć.
No, to był koniec roku, okres świąteczny i trochę tam ci dziennikarze, którzy sam pochodzą z Rybnika, niepotrzebnie taką robią, psują naprawdę dobrą atmosferę, która w tym mieście i w tym klubie jest. A na pewno doświadczony prezydent i zarząd miasta i prezes Mrozek na pewno nie zrobiłby takich geszeftów i nie wiedział, jak środki finansowe, budżetowe czy swoje rozliczać. Ale to jest na marginesie, to jest problem Rybnika. I sądzę, że temat i tu Zielona Góra będzie miała autentycznie wielki, wielki ból głowy, przygotowując się do tego meczu. No i później zaczyna się zaraz, znowu Falubas przyjeżdża, tutaj Marek Cieślak na rowerze ze swoją ekipą i też może być, i też na pewno będzie wesoło. Natomiast no, Gorzów jedzie do Motoru Lublin, który ma w tym roku no, aspiracje no, przeogromne, patrząc na ten układ, gdzie doszedł Jamruk, gdzie doszedł Matej Zagar w miejsce Jonsona i w miejsce Lamparta. To jest dla mnie wzmocnienie i przy tym, a do tego znakomici juniorzy Lublina i do tego nowy regulamin, gdzie ta drużyna może nie ma gwiazd wielki poza Grigorem, ale jest przy tym nowym regulaminie, układzie biegów, każdy zawodnik pasuje do obojętnie.
No właśnie chciałem o tą zmianę w tak zwanej tabeli biegowej pana zapytać. Co to tak naprawdę oznacza dla trenera, dla menadżera danej drużyny?
To znaczy inni mówią, że to jest, no trzeba pogłówkować. No nie ma co tutaj główkować. Trzeba mieć zawodników i powiem szczerze, tu jest bardzo dobrze mieć zawodników takich na poziomie 10 punktów. Nie muszą być to kaskaderzy z kompletami punktów. Mogą mieć komplety punktów, zakręcać się pod komplet punktów i nie wygramy meczu. Bo właśnie ci doparowi, jeżdżący w różnych konfiguracjach, no tworzą całą esencję tego nowego regulaminu i rozgrywek. I się zabawa naprawdę...
A definicja lidera, bo czasami nawet w takim nieco może na papierze słabszym składzie definicja lidera, jakby właśnie zdefiniować tego lidera.
Panie Kubo, definicja lidera jest potrzebna na biegi nominowane. I to jest moja odpowiedź, bo tam... A tu musimy walczyć z każdym zawodnikiem, tu i młodzieżowcy, i każdy zawodnik, obojętnie czy jedzie pod dziesiątką, czy jedzie pod dziewiątką, czy pod dwójką, czy pod trójką. Bo ten regulamin będzie predysponował właśnie takie wyzwanie. I właśnie kunszt tych zawodników, tych niby doparowych, którzy byli utyskiwali i trenerzy nieraz, że nie chcą jeździć w takich czy innych konfiguracjach, będzie esencją, a moim zdaniem każda zmiana no, wnosi coś nowego.
To tak kończąc wątek ligi, jeszcze Ekstraligi pod kątem 2020. Ja chciałem pana zapytać o tą hegemonię Unii Leszno, która już trwa 3 lata. Wiadomo, że takie sytuacje bywały w poprzednich latach, nawet 4 razy z rzędu niektóre drużyny zdobywały mistrzostwo, ale pana zdaniem, jak długo ta dominacja Byków jeszcze potrwa? Tak realnie, biorąc też pod uwagę fakt, że ten skład się nie zmienia w Lesznie.
Panie Kubu, drodzy słuchacze, komu to przeszkadza? Przeszkadza to nie Łukom, nie Robom. Bo ta drużyna Unii Leszno została zbudowana przy znakomicie funkcjonującym klubie organizacyjnie, zarządowo, szkoleniowo również. znakomicie współpracujący Piotrek Bardon z Romkiem Jankowskim i do tego jeszcze reszta mechaników na czele z Kazimierzem Juskowiakiem, który odpowiada za całą młodzież, za całą szkółkę, no to jest, to tylko się cieszyć. A ci, którzy znowu sarkają, wprowadźmy KSM-y, ci niedouczeni, którzy...
No właśnie, bo się mówi o tym KSM-ie pod kątem...
O KSM-ach, wprowadźmy jeszcze znowu zagranicznego juniora.
No to już by było chyba akurat absurdalne.
No przecież wiemy bardzo dobrze, bo to się głośno było jesienią.
Wcześniej ten rynek uwolniliśmy i pamięta pan, nie? Co się wtedy działo. Polacy gdzieś zaczęli zanikać na nich.
Ja w tym klubie pracowałem w 99 roku i teraz przed wejściem na antenę żeśmy rozmawiali. Piotrek Świderski...
Który będzie teraz trenerem, debiutował.
Będzie trenerem, tak. Wtedy, kiedy zaczynałem, był...
On u pana zdawał licencję we Wrocławiu, tak?
Jak była zawieszona szkółka, odtworzyłem to na nowo wspólnie z Jankiem Chudzikowskim. I ten Piotrek Świderski, w opinii całego sztabu, jako nieperspektywiczny, nierozwojowy młody człowiek, zdał najlepiej licencję 1 sierpnia w Częstochowie w 1999 roku. Bogińczyk, po jakimś czasie, który był też w tej grupie, zostaje mistrzem Polski. Było tak? I to jeszcze w Lesznie, wygrywając z Jarkiem Hampelem. Na czym to polegało? Na ciężkiej pracy. Tyle mogę powiedzieć.
A jeżeli chodzi o ten KSM, jeszcze chciałem pana dopytać, bo tak słychać, że pod kątem sezonu kolejnego jeszcze być może, to czyli KSM nie? Niekoniecznie?
Moim zdaniem absolutnie. To jest tylko to, co zaczęliśmy tę rozmowę. Takie propozycje nieuków, niech się biorą za pracę i to taką pracę od podstaw. Bo to zaprocentuje to bardzo szybko. To moim zdaniem 3 lata takiej pracy solidnej i będzie z tego niesamowity pożytek. I dla polskiego żużla, i dla tych klubów. Smektała, Kubera czy inni zawodnicy nic tam się wzięli. Przedtem był Pawlicki, przedtem był Sławek Musielak, Tobie Musielak był. Co chwila ktoś wyskakuje, ale tam nie ma przystanku. Tam nikt nie zawiesza motocykli i nie ma martwego miesiąca czy sezonu.
A chciałem jeszcze pana dopytać o, kończąc już nasze spotkanie, o Grand Prix, odnośnie tego nowego promotora, bo to nie tak od razu, ale w sezonie 2022 już nie będzie BSI, tylko będzie Discovery. Czy ta zmiana była potrzebna i właściwie co ta zmiana może wnieść w samym cyklu, pana zdaniem?
Moim skromnym zdaniem, jak sobie wczoraj przy piwie z żoną, moją drugą żoną, rozmawialiśmy sobie o tym, mówię, co nam da? Nic nie da, panie Kubo.
Że będzie po prostu ktoś inny, zmiana nazwy, tak? I tyle?
Ktoś inny będzie wyciągał z Polski, z innych ośrodków potężne pieniądze. Bo sami dobrze wszyscy wiemy, było BSI, teraz jest Discovery, no przecież te...
A czy będzie w sumie jeszcze?
Tak, te koncerny przecież nie robią tego za darmo. Przecież my, frajerzy Polacy, biliśmy się o to, przepłacaliśmy, żeby mieć Grand Prix. Ale nie było Grand Prix, były Mistrzostwa Świata w Polsce, znakomite imprezy, było po 100 tysięcy ludzi na stadionach, dostawał zlecenie PZMOT, Główna Komisja Sportu Żużlowego, dostawało to zlecenie określone ośrodki i były znakomite imprezy i nie było żadnych pośredników w stylu BSA, Discovery i inne cudawianki. Po co to jest komu potrzebne?
Żeby zarabiać.
Wszystko jasne. A tych ośrodków, nacji, państw i co myślą, że uzdrowią, że jak pojadą do Kazachstanu czy do Azji?
Czesław Czerniński, były trener obu lubuskich drużyn, był gościem magazynu żużlowego.
Panie Kubo, drodzy państwo, niech się darzy, niech się karp smaży jeszcze, jeżeli jest, niech staje na ogonie. Wszystkiego dobrego dla wszystkich naszych wspaniałych kibiców.
Dziękuję, Jakub Lesiński, kłaniam się i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
W każdy wtorek o 12.30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra. Radio Zielona Góra na 97.1 FM.